Ma pan imponującą listę osób, z którymi pan pracował, począwszy od papieża Jana Pawła II, a skończywszy na prezydencie Polski Bronisławie Komorowskim, przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przez prezydentów Stanów Zjednoczonych, kilku co najmniej, Lecha Wałęsę. Jak to się robi, że dochodzi się do takiego etapu, że z takimi osobistościami światowymi się pracuje?
Myślę, że recepta jest stosunkowo prosta na to, mianowicie trzeba mieć talent albo dar Boży, jak to niektórzy mówią, a potem trzeba poprzeć to długą i ciężką pracą. By zostać tłumaczem konferencyjnym, trzeba bardzo długo studiować. Niektórym osobom wydaje się, że tłumaczenie to jest taka czynność dodatkowa. Ktoś, kto zna język obcy, to może trochę pochałturzyć, jak to mówią, i sobie dorobić. Nic bardziej błędnego. By profesjonalnie to robić, trzeba nauczyć się tego zawodu, a to trwa latami.
Uczymy się języka angielskiego, który jest najbardziej popularnym językiem na świecie, obok hiszpańskiego, od najmłodszych lat. Dzieci już w przedszkolu mają język angielski. Czy nie ma takiej obawy zatem, że kiedyś zawód tłumacza zaginie?
Są różne technologie, które pomagają temu zawodowi, pomagają tłumaczom profesjonalnym, ale takich obaw nie mam. Ja sobie przynajmniej przez najbliższe 100 lat nie wyobrażam prezydenta chodzącego z maszynką, która za niego tłumaczy. Jednak człowiek jest w stanie wychwycić pewne bardzo ważne elementy, takie jak emocje. Maszyny nie rozróżniają emocji, a te odgrywają bardzo istotną rolę, na przykład w negocjacjach, w wielu różnych sytuacjach. Nie wiem, czy maszyna na przykład byłaby w stanie rozróżnić słowo prezydent od przewodniczący. Ostatnio na przykład dziennikarze często w sposób zupełnie nieuzasadniony nazywają pana Donalda Tuska prezydentem Rady Europejskiej. No nie jest prezydentem, jest przewodniczącym. Kiedy staje obok niego prezydent Komorowski czy prezydent Hollande, to są prezydenci, ponieważ oni zostali w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wybrani przez swoje narody. A więc implikacje prawne tutaj są bardzo różne. Tak więc maszyny, sądzę, może w przyszłości będą to robić, ale dzisiaj chyba jeszcze nie.
Skoro już o Donaldzie Tusku, to Donald Tusk obiecał, że w grudniu będzie już na 100% mówił w języku angielskim i bez problemu będzie porozumiewał się w Brukseli. Wierzy pan w te zapewnienia?
Jestem pewien, że jest to pusta obietnica, ponieważ uczenie się języka obcego wymaga czasu. Im człowiek jest młodszy, tym może szybciej ten proces uczenia się języka przebiega. Wydaje mi się, że to jest kompletnie niemożliwe. Powiem więcej, tłumacze przez całe swoje życie uczą się języków i nigdy nie dochodzą do takiego momentu, w którym mogliby powiedzieć: znam ten język na wylot. To jest może bardzo interesujące, co pan Tusk obiecał nam, ale myślę, że to się nie spełni.
Wróćmy do tej imponującej listy osób, z którymi pan pracował. Kto sprawiał szczególnie panu przyjemność w czasie tej pracy?
Na to pytanie trudno odpowiedzieć, bo bardzo wiele osób sprawiało mi dużą przyjemność, kiedy miałem okazję ich tłumaczyć. Od prezydentów Stanów Zjednoczonych poprzez królową brytyjską i Lecha Wałęsę, choć Lecha Wałęsę ocenia się jako trudnego mówcę, jeżeli się pozna jego retorykę, można go całkiem nieźle tłumaczyć, ale jest bardzo wymagający i trzeba bardzo szybko i sprawnie to robić. Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wśród osób, które tłumaczyłem, byli zarówno znakomici artyści, jak Yehudi Menuhin. Mam bardzo miłe wspomnienia z tłumaczenia tego wybitnego artysty skrzypka. Poza tym mówcy na gruncie poznańskim, byłego pana prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego, wielokrotnie tłumaczyłem w jego różnych rolach. Jest to bardzo wytrawny mówca, wzywający na pojedynek tłumacza.
Dyplomatycznie nie będzie pan chciał powiedzieć, kto szczególne trudności sprawia?
Tłumacze są wpisani w dyplomację i niejako obowiązuje ich również zasada poufności.
I pewnie też dochodziło do różnych skandali międzynarodowych, bo tłumacze byli nieprofesjonalni?
Dochodziło i to nawet z udziałem niektórych polskich tłumaczy. Niektórzy politycy się obrażali ze względu na złe tłumaczenie. Na przykład niezastosowanie odpowiedniej liczby rzeczownika w jednym przypadku, akurat w Białym Domu to miało miejsce, przez pewną osobę, która wykonywała tłumaczenie, spowodowało pewnie zadraśnięcie w stosunkach międzynarodowych. Często się słyszy o takich przypadkach, gdzie niewłaściwych tłumaczy powołano do pracy. Tłumaczom bardzo trudno przekonać zamawiających co do tego, by brali pod uwagę jakość. Stąd bardzo często niestety dochodzi do takich nieporozumień.
Czy państwo są w jakiś sposób oceniani? Macie kategorie, macie dyplomy, które poświadczają waszą umiejętność?
Przede wszystkim warto sprawdzić, czy dany tłumacz jest na przykład członkiem krajowej czy międzynarodowej organizacji organizacji tłumaczy. Dlatego, że organizacje te nobilitują tłumaczy. Jeżeli ktoś nie jest członkiem takiej organizacji, to znaczy, że może nie dokonał niczego wielkiego w swoim zawodzie. Jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych AIK w Genewie. Z Polski jest już chyba 16 osób w tej chwili członkami tego stowarzyszenia. To jest najwyższa rekomendacja. Kiedy ja na przykład jadę na tłumaczenie arbitrażu, czyli sporu dotyczącego inwestorów, w którym to arbitraży uczestniczą Polska przeciw na przykład jakimś inwestorom Stanów Zjednoczonych, to Bank Światowy nie ryzykuje, powołując najtańszych tłumaczy, tylko opiera się na liście członków AIK-u, dlatego że to stanowi dużą gwarancję, wielką gwarancję jakości.
To jest praca bardzo trudna, a jest też przyjemna, oprócz tego obcowania z najważniejszymi decydentami światowymi.
To jest bardzo trudna praca. Czasem trzeba pracować bez jedzenia i bez picia przez kilka godzin, co jest wręcz nieludzkie, ale daje ogromną satysfakcję spotykania się z ludźmi, którzy podejmują najważniejsze decyzje dla całego świata. Ja tłumacząc prezydentów Stanów Zjednoczonych czy polskich prezydentów, miałem zawsze świadomość tego, że to są osoby, które są najważniejsze w swoich państwach i od nich bardzo dużo może zależeć. Stąd tak ważne jest, by każdy komunikat prezydenta przetłumaczyć w sposób niezwykle adekwatny. Bo nawet jeżeli użyjemy niewłaściwych słów, nawet jeżeli niewłaściwych gestów użyjemy, to przesyłamy złe sygnały odbiorcom tych tłumaczeń.
A nie korciło pana kiedyś, żeby komuś powiedzieć, o czym rozmawiali prezydenci w kuluarach?
Nie, nigdy mnie to nie korciło. Obowiązuje mnie tajemnica, którą zawsze zachowuję. Myślę, że jeden taki wypadek spowodowałby koniec mojego zawodu.
Mój znajomy, który zaczynał pracę w zawodzie tłumacza, mówił, że jedno z pierwszych ważnych wystąpień i od razu pierwsze potknięcie, bo było sformułowanie obróbka skrawaniem.
Tu warto przytoczyć słowa świętego Hieronima, który jest naszym patronem i dzisiaj jego święto obchodzimy. Powiedział on w IV wieku, że należy tłumaczyć treść na treść, a nie słowa na słowa. Tłumacz nigdy nie tłumaczy słów, nie musi użyć tych samych słów, by adekwatnie przełożyć komunikat mówcy. Oczywiście w tłumaczeniach technicznych nie możemy powiedzieć na przykład szlifowanie zamiast obróbka skrawaniem, czy też użyć jakiegoś zupełnie innego terminu. Dlatego też tłumacze zawsze przygotowują się do swojej pracy. To nie jest tak, że tłumacz wskakuje do kabiny tłumacza, szybko przetłumaczy, skasuje pieniądze za swoją pracę i jest cały happy. Otóż nie, tłumacz musi się przygotować.
Czy tłumaczy irytuje to, co dzieje się z językiem polskim, ale pewnie też w innych językach, czyli te zapożyczenia, które my często używamy?
Strzeliła pani w środek tarczy. Otóż tak jest, nas bardzo denerwują takie niefrasobliwe sformułowania. Przykład pierwszy z brzegu to słowo wizerunek, które po angielsku brzmi image, a po francusku image. Są firmy francuskie funkcjonujące w Polsce, które nalegają, żeby mówić image. Nie ma takiej potrzeby, bo wizerunek dokładnie to samo znaczy. A firmy angielskie mówią image. Nie, to jest błąd. Jest polskie słowo wizerunek, który dokładnie to samo znaczy. Zapożyczeń z języka angielskiego jest teraz mnóstwo. Kiedyś miałem problem z telefonem komórkowym i poszedłem do sklepu, w którym zapytałem, co należy zrobić, a pan mi odpowiedział, trzeba nowego softa zamontować. No więc, czy wgrać? A więc softa, czyli software, czyli oprogramowanie. Język stosowany przez profesjonalistów z dziedziny informatyki jest specyficzny i oni, porozumiewając się między sobą, stosują pewne skróty, więc jeżeli komunikują się między sobą, rozumiem, że używają takiego słowa jak soft. No ale soft po angielsku to również znaczy co innego. To jest na przykład przymiotnik, który znaczy miękki i tak dalej, i tak dalej. Można by tych przykładów przytaczać bardzo dużo.
Czy panu też się śni, że pan coś tłumaczy?
Zdarza się, że mam sny obcojęzyczne w kulturze docelowej, czyli powiedzmy w amerykańskiej czy angielskiej, ale zdarzały mi się też polskie sny.
Ale po takim długim, wyczerpującym dniu tłumaczenia myśli pan po angielsku czy po polsku?
Trudno mi to określić, bo często myślę po angielsku. Inaczej mówiąc, jest takie ścisłe powiązanie między desygnatem a słowem. Czyli na przykład jak patrzę na stół, to niekoniecznie myślę, czy mówię stół, tylko table, prawda? Także zdarza się nawet czasem popełniać błędy. Ostatnio popełniłem taki błąd, bo już koniec konferencji, bardzo długi dzień i przewodniczący mówi, no i wtedy będziemy gotowi z tym projektem na 6 listopada. Ja zamiast powiedzieć będziemy gotowi, powiedziałem będziemy ready, bo to było bliższe jakby. To jest najlepszy dowód na to, że w tym przełączaniu kodów, bo na tym to polega, że raz tłumaczymy w jednym kierunku z polskiego na angielski, raz w drugą stronę, czasem może dochodzić do takich bardzo szybkich reakcji, których nawet nie zdążymy przejść na język nasz polski, tylko to samo mówimy po angielsku.
Co trzeba zrobić, żeby zostać tłumaczem?
Oprócz tego daru Bożego czy talentu, który powinniśmy posiadać, do każdego zawodu trzeba posiadać taki talent, trzeba długo uczyć się języka obcego czy języków obcych. A jeżeli chcemy zostać tłumaczem, to język musi być znany w sposób doskonały. Trzeba też poznać kulturę docelową. Trzeba bardzo dużo czytać, ale warto być osadzonym również w kulturze polskiej. Dzisiaj bardzo mało ludzi czyta książki. To jest bardzo ważna rzecz. Nie wolno kandydatowi do zawodu tłumacza marudzić i mówić, że nie lubię chemii, nie lubię matematyki i fizyki, wobec tego zostanę tłumaczem. To jest bardzo złe uzasadnienie, dlatego że życie tłumacza polega na tym, że tłumaczy bardzo różne teksty. Poza tym trzeba się nauczyć tego zawodu, a tego zawodu uczymy się podczas specjalnych studiów. W tej chwili w Polsce i wielu innych krajach istnieje bardzo dużo ośrodków, które zajmują się nauczaniem tłumaczenia. Tylko że, proszę Państwa, bardzo często się zdarza, że nauczycielami tłumaczy wcale nie są tłumacze, tylko nauczyciele języków obcych na przykład. No to jakieś nieporozumienie, to tak jakby szewc nauczał ślusarza swego zawodu. Żeby dobrze zainwestować swoje pieniądze, należy najpierw doskonale sprawdzić, jakie osiągnięcia mają ci nauczyciele, tłumacze, którzy będą ich nauczać. Stąd też radzę, by to bardzo dokładnie sprawdzić, zanim Państwo zdecydują się na to, by stać się tłumaczem. A to piękny zawód, naprawdę namawiam na to tych wszystkich, którzy odkryli w sobie talent i którzy chcą przez całe życie uczyć się języków obcych. Jak to kiedyś ktoś mądrze powiedział, żyje się tyle razy, ile się zna języków obcych.